Psalm 46. Mi się wydaje, że kiedyś Adam mówił na ten temat, ale nie pamiętam co, nie pamiętam kiedy. Ale pamiętam, że tłumaczył jedno słowo, które ja też sobie tłumaczyłem z tego psalmu. Psalm 46, przeczytam cały. Bóg jest ucieczką i siłą naszą, pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała i góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, choćby pieniły się wody, choćby drżały góry z powodu gniewu Jego sele. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże. Przybytek święty Najwyższego. Bóg jest w nim. Nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa. Odezwał się głosem swoim, rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nasz Bóg Jakuba. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po krańce ziemi. Łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg. Wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest Pan Bóg Jakuba. Taki psalm. I teraz w skrócie ten psalm jest o tym, że całe bezpieczeństwo człowieka jest w kim? Jest w Bogu. Całe bezpieczeństwo człowieka jest w Bogu. I to jest w sumie problem współczesnego chrześcijaństwa. Problem ludzi polega na tym, że zawsze, nawet dla ludzi wierzących, nie wszystkich, ale to jest widoczny problem. Jest Bóg plus. To nie jest tak, że ludzie nie ufają, że ludzie nie wierzą, ale ludzie nie ufają do końca. Że ludzie zawsze myślą, że jest jeszcze coś, co ja muszę zrobić. Albo, że mogę się modlić, mogę liczyć na Boga, ale sam też muszę pewne rzeczy zorganizować, zrobić, załatwić. To jest taki problem. I właśnie ten psalm opisuje, że to w ogóle nie ma żadnego sensu. I tłumaczy dlaczego. Jaka jest też postawa Boga w stosunku do tego. Więc jest napisane od samego początku, że Bóg jest ucieczką i siłą. Tak? Że cała nadzieja jest tylko w Bogu. Nie w Bogu plus, tylko w Nim jedynie. W nikim innym, w niczym innym. I od trzeciego wersetu, jeżeli czytamy, jest napisane to, że jeżeli nawet ziemia zadrży i góry się zachwieją w głębi mórz, co pokazuje na to, co symbolizuje ziemię i co symbolizują góry w tym psalmie. Pamiętacie, że psalm to jest poezja. To jest poezja i to są pewne rzeczy, które nam tłumaczą obrazowo pewne prawdy biblijne, prawdy o Bogu i prawdy o nas też. Chodzi o to, że dla człowieka najbardziej pewnym fundamentem jest co? Jest ziemia i są góry. I człowiek myśli, że to jest coś, co jest zawsze stabilne. Wiecie, chodzimy po ziemi, tak? Więc liczymy na to, że ta ziemia jest stabilna. I patrzymy na góry, jak potężne są. I też myślimy, że nie ma takiej siły, która jest w stanie poruszyć te góry. Ale jest tutaj napisane, że jest coś, co jest większym fundamentem i coś, co ma większą siłę niż ziemia i niż góry. To jest ten, kto to wszystko stworzył. Więc może być taki moment, że i ziemia zadrży, i góry się zachwieją, i takie rzeczy się dzieją też. I fundamentem zawsze i jedynie jest tylko Bóg. I nadzieją człowieka jest tylko Bóg. I każdy człowiek, to jest skala makro, tak? Ale w skali mikro każdy człowiek ma jakiś swój fundament, na którym się opiera też, na którym opiera swoje decyzje. I każdy ma jakieś góry, które myśli, że one się nie zachwieją. I każdy myśli, że jest jakaś ziemia, po której zawsze twardo będzie stąpał, ale to nie jest prawda. Jeżeli tym fundamentem nie jest Bóg i nie jest Bóg jedynie, człowiek się zawiedzie. A człowiek, który zawsze polega tylko na Bogu, nigdy się nie zawiedzie. Dalej, ciekawa rzecz jest taka, że jest napisane, że jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty Najwyższego. O jakiej rzece jest mowa? Któż to wie? Jest to poezja. I nie jest napisane, o jakiej rzece jest mowa, ale z kontekstu wynika, że może to być obraz Bożej łaski, która wypływa z fontanny Bożej miłości w stosunku do swoich ludzi. I to jest Boża łaska, która napełnia radością Jego naród, Jego miasto, tak? Cały Jego Kościół. Czyli Jego łaska daje niesamowitą radość, jest źródłem radości. A źródłem tej łaski dla człowieka jest Boża miłość w stosunku dla tych, których Bóg stworzył i dla których umarł Jezus Chrystus i zmartwychwstał. Patrzcie dalej. Jest napisane, Bóg jest w nim, czyli tam w mieście, tak? W tym mieście jest Bóg. Nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Kolejna bardzo ciekawa rzecz. Bóg wspomoże przed świtem. O co chodzi? Dlaczego przed świtem? Jest napisane, że Bóg wspomoże. Czyli jest pewna sekwencja czasu, że Bóg na pewno wspomoże, ale też jest napisane kiedy? Przed świtem. Dlaczego przed świtem? Dokładnie. Noc jest najciemniejsza zawsze tuż przed świtem. Więc w życiu człowieka mogą być takie chwile, kiedy jest ciemniej, najciemniej i Bóg będzie zwlekał z tym, żeby przyjść z pomocą. Aż do momentu, kiedy nastąpi ta najciemniejsza chwila. I wtedy Bóg przyjdzie z pomocą. I człowiek doświadczy, że świt następuje. Jest napisane właśnie, że dlatego dla tych ludzi, których Bóg obdarza swoją miłością, komu posyła swoją łaskę, nawet jeżeli w ich życiu będzie taki moment, że nastąpi ta najciemniejsza chwila, że zawsze mogą polegać na tym, że Bóg przyjdzie. I prawda jest taka, że jeżeli przypomnimy sobie całe swoje życie, to zauważymy, że Bóg tak działał. Że faktycznie mogło być tak, że Bóg zwlekał. I było nam ciężko. I żeśmy się martwili. Ale nikt nie powie, że Bóg nigdy nie przyszedł z pomocą. Patrząc wstecz, zawsze wiemy, że Bóg przyszedł z rozwiązaniem i że to rozwiązanie było satysfakcjonujące i najlepsze ze wszystkich możliwych rozwiązań. I to jest zapewnienie, że Bóg to zrobi. Kolejne rzeczy, które tutaj są napisane. Pójdźcie i zobaczcie dzieła Pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres wojną aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Co jest opisane? Opisane spustoszenie. To, co jest tutaj opisane, to nie jest rzecz przyjemna, tylko jest coś, co pokazuje obraz zniszczenia, spustoszenia. I widzimy z tego kontekstu, że dla tych, którzy sieją wojnę, wojnę dostają. Ci, co chcą kogoś niszczyć, sami zostają zniszczeni. Ci, co sieją spustoszenie, sami będą spustoszeni przez Boga. Jest napisane to, że nie ma, że Bóg jest sprawiedliwy, że nie ma siły ponad Boga, że On zawsze przyjdzie ze swoim sprawiedliwym rozwiązaniem i że Jego ręka jest najsilniejsza. I ciekawe jest to też, przypomniał mi się taki fragment, że kiedyś zobaczyłem kogoś, kto miał na koszulce napisaną taką rzecz. Bóg nie żyje, podpis Nietzsche, 1883 rok. Pod spodem Nietzsche nie żyje, Bóg, rok 1900. I to jest pewien obraz, tak, że ludziom może się wydawać, że oni mogą robić co chcą, że Boga nie ma. Też jest napisane, powiedział głupiec, że nie ma Boga. Że ludzie często żyją tak, jakby Boga nie było. Często myślą, że im się cały czas udaje, że oni robią i to, różne podstępy i cały czas się bogacą i cały czas dążą do władzy i cały czas robią jeszcze coś, ale zawsze na koniec widzimy, że Bóg pokazuje, że On jest Bogiem i że zawsze jest Jego sprawiedliwy sąd i że zawsze jest Jego, jego wyrok. I zawsze będzie tak, że Nietzsche nie żyje. I zawsze będzie dla każdego Bóg tak jest w stanie powiedzieć. I teraz dochodzimy do momentu, który jest w sumie w centrum tego psalmu. To jest werset 11. Przystańcie i poznajcie, żem ja Bóg. I to jest pewne przekazanie, które tutaj jest napisane. To jest nakaz, który my czytamy właśnie w tym psalmie. Po tym wszystkim, co jest opisane, Bóg mówi do ludzi, którzy się cały czas miotają w życiu, którzy cały czas próbują coś robić. I mówi, przestańcie. Czyli konkretnie tu jest napisane, zatrzymajcie się. Jeżeli człowiek coś robi i cały czas się miota, to Bóg mówi, przestań robić to, co ty cały czas robisz, to, co ty próbujesz robić. Zostaw wszystko i zwróć uwagę na mnie. I często jest tak w naszym życiu, że my właśnie wierzymy w Boga, ufamy Bogu, ale zawsze to jest Bóg plus, dlatego że cały czas się miotamy, cały czas próbujemy coś robić, cały czas nie mamy pokoju w niczym. A Bóg mówi, zostaw wszystko, zatrzymaj się i skoncentruj się na mnie. Zobacz, że ja jestem Bogiem. Do czego to jest podobne? Każdy z was czymś się interesuje. I teraz wyobraźcie sobie, że spotykacie mistrza nad mistrzów w tym, czym się interesujecie. I patrzycie, jak ten mistrz coś robi. Czy macie jakieś wskazówki do tej osoby? Czy macie jakieś sugestie? Typowo, jeżeli spotykam kogoś takiego, to po prostu szczęka mi opada i obserwuję, jak ten człowiek to robi. A to jest człowiek. To, co mówi Bóg, on pokazuje, że przez całą historię on pokazywał, że on ma kontrolę nad wszystkim. Że on ma kontrolę nad wszechświatem, nad ziemią, nad narodami, nad wszystkim. I to, co mówi, żeby ludzie poznali go, że on jest takim Bogiem. Żeby ludzie się zatrzymali, zostawili to wszystko, czym oni się martwią i skupili swój wzrok na nim. Ja wiem, że w życiu jest tak, jeżeli mamy jakiś problem, to typowe dla nas jest to, żebyśmy się tym problemem natychmiast zajęli. Ale wtedy zaczynamy się miotać. To, co mówi Bóg, pierwsze, co człowiek musi zrobić, zatrzymać się i skupić na nim. I wtedy, kiedy wiemy, że to jest Bóg i jaki jest Bóg, wtedy zaczynamy zauważać, że Bóg faktycznie ma rozwiązanie na każdy problem. W swoim czasie. I może być tak, że dojdziemy do tego momentu, kiedy noc jest najciemniejsza. Ale jesteśmy pewni, że Bóg przyjdzie ze swoim rozwiązaniem. I tak jak kończy się ten psalm, waromnym grodem jest nasz Bóg Jakuba. Że tylko w Bogu jest nadzieja i tylko na Nim może człowiek polegać. Amen.